W roku 2000 w podrzymskim sanktuarium maryjnym Divino Amore odbywał się Światowy Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i Maryjny. I tak jak zwykle, kiedy takie kongresy odbywają się w Rzymie, na jego zakończenie teologowie, specjaliści, którzy zajmują się problematyką maryjną, udali się na audiencję z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W swoim przemówieniu papież mówił wiele o Matce Bożej i kończąc powiedział mniej więcej takie słowa: a zatem przez Maryję do Jezusa. Zawiesił głos i po chwili dodał: a także przez Jezusa do Maryi. Wielkie zdziwienie ogarnęło specjalistów od Matki Bożej i myślą sobie: papież się pomylił. Owszem, przez Maryję do Jezusa, ale przez Jezusa do Maryi to jakiś błąd. Jednak głębszy namysł nad słowami papieża pokazał, że nie było tu błędu. Przeciwnie. Głęboka teologia, głęboka intuicja Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież przywołał dobrze znane i często powtarzane przez prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego owo hasło: przez Maryję do Jezusa. Bo Maryja rzeczywiście prowadzi nas do Jezusa. Dobrze to oddaje jasnogórska ikona, na której, jak pamiętamy, Maryja dyskretnie pokazuje na Jezusa, jakby chciała powiedzieć: idźcie do Niego, On tu jest ważniejszy. Ten rodzaj ikon, bo jasnogórski obraz jest ikoną, nazywany jest chodegetria, co z języka greckiego oznacza tę, która pokazuje drogę. Maryja prowadzi do Jezusa. W praktyce oznacza to, że ilekroć przychodzimy do sanktuariów maryjnych, jak chociażby na Jasną Górę, czy do Skarżyskiej Ostrej Bramy, tam odnajdujemy Jezusa w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii, w przepowiadaniu, w kaznodziejstwie. To właśnie z tej racji papież Jan Paweł II, przybywając na Jasną Górę do sanktuarium maryjnego, mówił, że to jest konfesjonał ojczyzny, konfesjonał narodu i ołtarz ojczyzny. Maryja prowadzi nas do Jezusa. Ale jak rozumieć te słowa: przez Jezusa do Maryi? Te słowa, które wzbudziły zdziwienie mariologów. Otóż w nieco innym sensie, o ile Maryja nas prowadzi do Jezusa, pokazuje nam na Jezusa, to drugie określenie trzeba rozumieć w innym porządku, w porządku poznawczym. Chodzi o to, że nie zrozumiemy, kim jest Maryja, jaka jest jej rola w historii zbawienia, w naszym osobistym życiu, jeżeli wpierw nie odkryjemy, nie zrozumiemy tajemnicy Chrystusa. Tylko w perspektywie Jezusa Chrystusa, Jego misji zbawczej, zrozumiemy tajemnicę Maryi. W tym sensie papież mówił: przez Jezusa do Maryi. Jakby chciał powiedzieć: chcesz zrozumieć, kim jest Maryja? Patrz na Jezusa. Siostry i bracia, przywołuję tę historię po to, aby z racji nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej z naszego lokalnego sanktuarium, aby zwrócić uwagę na tajemnicę Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Jezus jest dobrym pasterzem. Mówi o sobie: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. Dobry pasterz szuka zagubionych owiec, przyprowadza je do owczarni, nie pozwala, żeby którakolwiek z nich zaginęła. Wzywa je do powrotu. Takim przedstawia się Jezus jako dobry pasterz, zatroskany o każdego bez wyjątku człowieka. To za nas, za każdego z nas, Jezus jako dobry pasterz oddał życie na krzyżu, aby nas zbawić, aby nas ocalić od zguby wiecznej. Jezus stale wzywa do nawrócenia, tak jak pasterz woła owce: nawróć się. Rzecz znamienna, że pierwsze słowa Jezusa, jakie publicznie wypowiedział, jak odnotowuje ewangelista Marek, to wezwanie do nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wielokrotnie Jezus w czasie publicznej działalności wzywa do nawrócenia w trosce o dobro człowieka, o jego ocalenie, bo jest dobrym pasterzem. Ten dobry pasterz przygarnia wszystkie owce, troszczy się o nie, poucza je, pokazuje drogę, jest ich bramą, bramą do nieba, do wieczności. Tak rozumiejąc tajemnicę Jezusa, spójrzmy teraz na Maryję, bo w ludzkim porządku, ale też i w Bożym porządku, dziecko jest podobne do swej matki, matka podobna do swego dziecka. Jeżeli więc rozumiemy, kim jest Jezus Chrystus w naszym życiu jako dobry pasterz, zaczynamy rozumieć, jakie znaczenie dla nas ma cześć dla Matki Bożej. Czy to Matki Bożej w sanktuarium jasnogórskim, czy Matki Bożej w ostrobramskiej ikonie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, to ta sama Matka Boża, która ma wiele twarzy, na wiele sposobów nam się ukazuje, aby jako matka dobrego pasterza, tak samo jak on zatroskana o swoje dzieci, przygarniać nas, którzy jesteśmy jak te zbłąkane owce, które ciągle szukają własnych dróg, nie zdając sobie sprawy, że samotna, oddzielona od stada owca to łatwy łup dla diabelskiego wilka. Dzikie zwierzę, które polując chce zdobyć chociażby taką owieczkę, nie rzuca się w środek stada, bo wystraszone stado by zadeptało napastnika. Strategia zwierząt łowczych polega na tym, by odciągnąć od stada taką owieczkę i samotną, bezbronną, bez trudu zaatakuje. My jesteśmy takimi błądzącymi owcami, które oddalając się od Boga, od dobrego pasterza, oddalając się od wspólnoty Kościoła, od tej Bożej owczarni, którą jesteśmy, narażamy się na zło. Stajemy się łatwym łupem zła. Siostry i bracia, ileż by można dać przykładów nieszczęść osobistych, nieszczęść małżeńskich, rodzinnych, społecznych, w których jasno jak na dłoni widać, że początek tego nieszczęścia był nie w jakimś zbiegu okoliczności, ale w odejściu od Chrystusa, dobrego pasterza, w zerwaniu więzi z Nim, więzi z Kościołem, z tą Bożą owczarnią. Dlatego Maryja, Matka Miłosierdzia, która przybywa do nas, aby tak jak matka usiąść z nami przy stole, posłuchać naszych trosk, przychodzi do nas także po to, aby nas napomnieć w imię Jezusa Chrystusa, swego Syna, w imię dobrego pasterza. By nam powiedzieć, tak jak święty Piotr w dzisiejszym drugim czytaniu mówi: nawróćcie się, wróćcie do Chrystusa, dobrego pasterza. Tam jesteście bezpieczni, tam jest wasza przyszłość. On jest bramą, bramą życia, bramą wieczności. W historii wiele razy Maryja, matka dobrego pasterza, podejmując jego misję, napomina swoje dzieci. Ileż mamy w historii objawień Matki Bożej, tych autentycznych, zatwierdzonych przez Kościół, które nie budzą wątpliwości. Nie mówimy rzecz jasna o takich pseudo-objawieniach ludzi zbłąkanych, ludzi psychicznie często chorych, którym się wydaje, że Matka Boża im się objawia. O takich nie mówimy. Ale mówię o autentycznych zjawieniach Matki Bożej, która zwykle przez dzieci, przez te proste, niewinne dusze kieruje do nas wszystkich, do całej ludzkości ciągle to samo wezwanie matczyne. Módlcie się na różańcu. Zmieńcie wasze życie, nawróćcie się, powróćcie do mego Syna Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy tylko niektóre z takich słynnych objawień. Myślę, że nie trzeba przypominać chociażby znanych objawień La Salette w roku 1830, czy objawień Matki Bożej na Rivoli Bac we Francji w latach 40. XIX wieku, czy słynnych objawień Matki Bożej w Lourdes w roku 1854, czy wreszcie dobrze nam znanych objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku. To tylko kilka przykładów tych najsłynniejszych objawień, w których Maryja wciąż mówi to samo. Módlcie się i nawracajcie. Ale może warto w tym miejscu także zaciekawić tym, co wiąże się z naszym narodem, z naszą ziemią. W roku 1878 na północy Polski, w okolicach Olsztyna, w miejscowości Gietrzwald, Maryja objawiła się dwom dziewczynkom, Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej. I zwróciła się do nich po polsku. Warto to podkreślić, bowiem w owych czasach na tamtych terenach, które były terenami zaborczymi, zabór pruski, mówiono po niemiecku i nie wolno było mówić po polsku. Maryja do dziewczynek mówi po polsku, zachęcając do modlitwy różańcowej, do porzucenia nałogu pijaństwa, który jest nieszczęściem narodu i do zmiany życia. Te objawienia w Gietrzwaldzie jako jedne z nielicznych zostały zatwierdzone przez Kościół i to są właściwie jedyne do tej pory na terenie polskim zatwierdzone przez Kościół objawienia maryjne z roku 1878. Te objawienia były inspiracją dla błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna z Warszawy, pochowanego w Nowym Mieście nad Pilicą, całkiem niedaleko stąd, do tworzenia zgromadzeń zakonnych, niehabitowych. Te siostry, jak wiem, pracują także w Skarżysku, aby były apostołkami trzeźwości, aby w ten sposób spełnić prośbę Maryi kierowanej w imię Chrystusa Dobrego Pasterza do polskiego narodu. I inny przykład owego zatroskania Matki Miłosierdzia o swoje dzieci. Dokładnie tydzień temu miałem okazję razem z młodzieżą skupioną wokół takiego współczesnego apostoła ojca Daniela Ange, to jest taki francuski mnich, który prowadzi ewangelizację wśród dorosłej młodzieży. Właśnie z grupą tej młodzieży przebywałem w górach z wykładami w okolicach Piwnicznej i właśnie tam niedaleko, naprzeciwko, po drugiej stronie gór, jak są kosarzyska, więc po drugiej stronie jest piękne, urocze sanktuarium na ziemi słowackiej, zaledwie kilka kilometrów, może 4 kilometry od polskiej granicy w Litmanowej. Tam właśnie na zboczu góry Zwir w roku 1990, a więc zaledwie kilkanaście lat temu, od 5 sierpnia 1990 roku do 6 sierpnia 1995 roku co miesiąc, w niedzielę po pierwszym piątku miesiąca, ukazywała się Maryja dwom dziewczynkom, Katce Ceselkowej i Iwetce Korcakowej. Te dwie dziewczynki, jedna z nich wstąpiła do zakonu, druga założyła rodzinę, żyją, pojawiają się w tym sanktuarium w Litmanowej. Właśnie Maryja objawiła się tym dwom dziewczynkom z orędziem tym samym co zawsze. Zwróćmy uwagę, to są czasy, kiedy Słowacja przechodzi głębokie transformacje społeczno-polityczne, ale i moralne. Maryja wzywa naród słowacki, ale wzywa też nas, ich sąsiadów. Kiedyś te ziemie, Litmanowa, Stara Lubownia, należały do Polski. To są polskie ziemie historyczne. Właśnie na tych ziemiach objawia się Maryja zaledwie 20 kilka lat temu. I prosi o modlitwę różańcową. Prosi o trzeźwość. Prosi o nawrócenie. To bardzo ciekawe objawienia. Maryja objawiła się tym dziewczynkom w takiej górskiej szopie. Rodzaj stajni. Dziewczynki pasły krowy, bawiły się na polanie. Nagle usłyszały w lesie jakiś niepokojący hałas. Schroniły się do tej szopy i nagle pojawia się taki świetlisty obłok, z którego wyłania się piękna pani. Usiadła na ławeczce i zaczęła z nimi rozmawiać. I potem w kolejnych objawieniach, a było ich bardzo wiele, zawsze Maryja w tej samej szopie siadała na owej ławeczce i rozmawiała z tymi dziewczynami. Do dzisiaj oczywiście ta szopa została odpowiednio przebudowana, odnowiona, jest kaplicą i po lewej stronie rogu jest ta słynna ławeczka, na której siadała Matka Boża. Wielu pielgrzymów modli się w tej kaplicy objawień, a za chwilę podchodzi do owej ławeczki, całuje miejsce, w którym Maryja siedziała i wzywała do nawrócenia. Miałem szczęście wiele razy być w tym sanktuarium, które jest urocze. I rzecz ciekawa, zawsze, to jest grecko-katolickie sanktuarium maryjne, rzecz ciekawa, że ilekroć tam byłem o różnych porach, i wczesną wiosną, i latem, bo w tamtych terenach spędzam wakacje, zawsze dużo ludzi. Samochody, tam można wjechać pod samo sanktuarium, to jest dość wysoko w górach, samochody z rejestracjami z całej Słowacji, bardzo dużo pielgrzymów z Polski, z Austrii, nawet z Ameryki. Tam zawsze ludzie się modlą. Miejsce urocze do wypoczynku, do zadumy, do przyjęcia do swojego serca tego wezwania Matki Bożej do przemiany swojego życia. Maryja jest matką dobrego pasterza. W tym samym duchu, co On troszczy się o nas, abyśmy nie byli zbłąkanymi owcami, ale odnajdywali bramę, bramę do życia wiecznego, Jezusa Chrystusa. Nie pozwólmy więc, aby to spotkanie z Matką Miłosierdzia, która objawia nam Boga bogatego w miłosierdzie, Boga zatroskanego o człowieka, Boga, który jest miłością, ale miłością, która się pochyla nad nędzą człowieka. Nie pozwólmy, aby to tygodniowe spotkanie z nią nie pozostawiło w nas śladu. Zapatrzmy się w tę, która wskazuje nam Chrystusa, dobrego pasterza. I podejmijmy wysiłek modlitwy i nawrócenia, bo takie jest pragnienie Chrystusa, dobrego pasterza.